Witam słuchacze Radia Bogoria, przy mikrofonie Mieczysław Osiadacz. Powracamy dzisiaj do jubileuszu Warszawskiej Kolei Dojazdowej. W grudniu Warszawska Kolej Dojazdowa będzie miała 95 lat. To piękny jubileusz, a my na antenie Radia Bogoria przypominamy historię Warszawskiej Kolei Dojazdowej, przedtem Elektrycznej Kolei Dojazdowej Państwa. I moimi gośćmi są pan Piotr Skalski i Krzysztof Kulesza z Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Witam panów.
Witam serdecznie państwa.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nasze poprzednie spotkanie i poprzednie opowieści zakończyliśmy przed wybuchem II wojny światowej. Będziemy dzisiaj rozmawiali o czasach okupacji na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Kończąc rozmowę powiedziałem, że młode pokolenie prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy z tego i nie wie o tym, że pasażerowie WKD w czasie okupacji jeździli rikszami. Pan Piotr powiedział, że nawet furmankami.
Tak, ale to już trochę późniejszy okres. Moment, kiedy została wyzwolona Warszawa, 17 stycznia 1945 rok, zastał Warszawę zniszczoną w 80% i kolejka EKD również została na części warszawskiej w znacznym stopniu uszkodzona, zniszczona. I wtedy powstała taka idea, że trzeba tych ludzi jak najbardziej w sposób dopomóc. Dlaczego? Warszawa zniszczona, a wszystkie miejscowości na trasie przeżywały swoje apogeum przyjmowania mieszkańców Warszawy. Na przykład w Podkowie Leśnej, w której ja akurat mieszkam, szacuje się, że pomiędzy 45 a 47 rokiem mieszkało 30 tysięcy mieszkańców. Wzięło się to stąd, że zniszczona Warszawa, zburzona po powstaniu, nie było możliwości zamieszkania i kto mógł, uciekał z Warszawy do Komorowa, do Podkowy, do Milanówka i gdzie się w ogóle dało na trasie, aby gdzieś zamieszkać. I tak w Podkowie, która była małą miejscowością, względnie, a może nawet w ogóle nie zniszczoną w czasie okupacji, było 22 różne miejsca, restauracje, kawiarnie, gdzie indziej siedzieli literaci, gdzie indziej poeci, pod lipami, pod topolami. Była to jakaś namiastka normalnego życia, próby normalnego życia. A że część warszawska trasy była zniszczona, to od stacji przystanek osobowy Salomea do ulicy Nowogrodzkiej jeździły wozy, furmanki z takim drabinką, gdzie wchodzono po drabince i na dwóch ławkach rzędami po obydwu stron siedzieli pasażerowie, aby dojechać do ulicy Nowogrodzkiej lub z powrotem do Salomei. Skąd o tym wiemy? W 2012 roku budowaliśmy światłowód, trasę światłowodu i w Salomei w jednym miejscu koparka natrafiła na wielkie znalezisko, kilkadziesiąt podków. Te podkowy były od spodu podbite tak grubą gumą z napisami różnymi. A to czemu? Ano, żeby konie na odcinku warszawskim, na bruku warszawskim nie ślizgały się, żeby mogły w sposób bezpieczny, w jakiś sposób szlak przemierzać. To była taka kuźnia, która na bieżąco sprawdzali stan podkucia tego taboru, w cudzysłowie, kolejowego. I jeszcze jak nie było trakcji, tu jest taka przykra sprawa. Musimy sobie zdać sprawę, że Niemcy wycofując się powołali specjalne komando. Czasem nawet z młodych ludzi niepełnoletnich. Ich zadaniem było zniszczenie trasy kolejowej EKD i elektrociepłowni w Pruszkowie, która też właścicielem była kolejka EKD. Elektrociepłownia została w dużej mierze zniszczona, natomiast trasy nie wysadzono. Wojska rosyjskie, okrążając Warszawę w okolicy Michałowic, przecięły czy też w jakiś sposób uniemożliwiły wysadzenie powierconych słupów trakcyjnych. Był tam ładunki wybuchowe, chyba trotyl. W latach 90. podczas remontu dało się w części podziemnej znaleźć słupy, w których były jeszcze ładunki, już zwietrzałe, ale jednak były tym śladem po tej nieszczęśliwym wydarzeniu. Powiem taką rzecz, która może nas zawstydzi, może nie nas, ale naszych rozbiorców, że tak powiem. Kiedy odzyskaliśmy niepodległość w 18 roku, elektrociepłownia Pruszków została tu przekazana Polsce w ramach tych odzyskanej niepodległości spółce Siła i Światło. Ale spółka Siła i Światło uznała, że chociaż Niemcy ją zarządzali, to nie można jej wziąć za darmo. I należy w pewien sposób zrekompensować im to, że staje się własnością polską, że będzie zarządzana przez Polaków. Żal, że w 1945 roku Niemcy, wycofując się, zniszczyli to, choć tak naprawdę nawet kiedyś im za to rekompensatę przyznano. No jednak jest to upadek i takiej, powiedzmy, technicznej kultury, że niszczy się rzecz, która powinna ludziom służyć.
Teraz zapytam pana Krzysztofa o takie piękne karty historii walki podziemnej, bo wiadomo, że pracownicy elektrycznej kolei dojazdowej bardzo wspierali wojnę podziemie.
Tak, musimy cofnąć się do samego początku, jak gdyby, czyli już po znacznych zniszczeniach, które miały również miejsce po wrześniu 1939 roku, linia EKD już na terenie Warszawy w pierwszych dniach kampanii uległa ograniczeniu i znacznemu zniszczeniu, zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę, jak i wagony. Część wagonów zostało użytych do budowy barykad przez powstańców. Ruch udało się przywrócić staraniem bardzo aktywnej w tym zakresie kadry i zarządzającej kadry, łącznie z kadrą najniższego szczebla. Ruch udało się w całości przywrócić na terenie Warszawy do początków listopada i mimo, że zarządzanie na samej górze zostało powierzone radcy kolei z Rzeszy Niemieckiej, całe kierownictwo wykonawcze i wszyscy pracownicy tak naprawdę do najniższego szczebla kierowniczego pozostało w rękach polskich, co umożliwiło podjęcie działań związanych ze współpracą i pomocą ludności, zarówno tej ludności, która mieszkała w ścisłym centrum Warszawy i była poddawana znacznie większym represjom niż ludność mieszkająca, czy to już wcześniej, czy to ta ludność, a przede wszystkim naukowcy, świat kultury, świat dziennikarski, skupiający wszelkiego rodzaju dyscypliny. Wszyscy ci mieszkańcy, którzy wcześniej zamieszkiwali w Warszawie, a zmuszeni byli wyprowadzić się do terenów podmiejskich, znacząco zasilając i znacząco też rozbudowując tą materię ludzką, która zamieszkiwała tereny wzdłuż linii EKD. Przede wszystkim mamy tutaj na myśli, oprócz działań związanych z różnego rodzaju akcjami sabotażowymi, to przede wszystkim dzięki temu, że kierownictwo pozostało w rękach polskich, możliwe było przeprowadzenie takich działań, które zapewniły wielokrotne zwiększenie zatrudnienia w elektrycznych kolejach dojazdowych ponad ten stan, który był rzeczywiście w danym momencie potrzebny. W szczytowym okresie, z pewnych informacji, jakimi dysponujemy, było to nawet dwu bądź trzykrotnie więcej rzeczywiście zatrudnionych pracowników, czyli nawet około 900 tysięcy osób, ponieważ umundurowanie, strój, czy maszynisty, czy konduktora, czy strój pracownika warsztatowego, a przede wszystkim wystawione dokumenty jako pracownika kolejowego, z jednej strony chroniły przed cyklicznymi łapankami przeprowadzonymi przez władze okupacyjne i w rezultacie wywózkami na roboty przymusowe, a z drugiej strony też umożliwiały funkcjonowanie w konspiracji, czy to zarówno z prawej, jak i lewej strony ugrupowań, które lokalne podziemie organizowało.
I takie sceny z elektrycznych kolejek dojazdowych możemy oglądać w sekwencjach filmu Zakazane piosenki, bo tam jest taki fragment.
Tu kolega wspomina o tej niebagatelnej, a wręcz nie do oszacowania roli możliwości pracy na EKD, która umożliwiała bezpieczeństwo tej osobie. Ja miałem takie dwa przypadki w życiu, pracując tutaj przez długi czas, kiedy spotkałem osoby, które pracowały w czasie okupacji na terenie EKD. Zapadło mi to w pamięci. Może o jednym powiem, bo myślę, że to będzie dla nas wszystkich nieprawdopodobna lekcja historii. Na początku XXI wieku rozpoczęły się takie pomysły, otwarte ogrody. I gmina Włochy, gazeta chyba Kula Włochowska, zaproponowała dla kolejki WKD, dla uczestników klubu miłośników, takie spotkanie w tej części, która dotyczyła tej trasy włochowskiej, czyli do Włoch. I myśmy tam się udali, był jeszcze pan Szymiczek, pamiętam, było parę osób z klubu. I w czasie tego spotkania siedział ko mnie starszy pan. Niby go znałem, niby rozpoznawałem, ale nie mogłem sobie skojarzyć. Po zakończeniu spotkania, w dyskusji, podszedł do mnie i takim głosem zapytał, takim nieśmiałym: przepraszam pana, czy na starej hali jeszcze jest dębowa podłoga? No jest, tam jest nawijalnia. No i ja zaskoczony pytam, a skąd pan wie? Wie pan, bo ja tam pracowałem. Wie pan, jak to było? Mówi, pewnego dnia majster kazał mi wejść na kolejkę i zobaczyć tam, co się dzieje z pantografem. Ja nie sprawdziłem, że nie jest odłączone zasilanie. Próbowałem coś majstrować i mnie poraził prąd. No i proszę pana, ja spadłem z tej kolejki do kanału. I tak mi się w głowie pomieszało, że zostałem artystą kabaretowym. Ja mówię, to jak się pan nazywa, kim pan jest? No ja się nazywam pan Wiesław Michnikowski. Ja mówię, wie pan co? Tam pan to powinien opisać, bo to jest nieprawdopodobna historia. Śmieszna, zarazem tragiczna, bo jest wojna, a pan jeszcze z tego potrafi w jakimś humor obrócić. Rzeczywiście w 2014 roku, chyba 3 lata przed śmiercią, wydał książkę w formie takiego wywiadu. Tani drań. Polecam państwu. napisana z humorem, z pewnym dystansem do siebie i do tego, co się działo, mimo trudnych czasów. I tam jest opisana ta historia, o której mówię, która mi zapadła bardzo w pamięci, że ludzie przeżyli trudne czasy, a jednak i w czasie wojny było trzeba też żyć. Jeśli Państwo pozwolą, to powiem o takiej drugiej dziwnej historii, mianowicie parę lat temu z Ameryki ktoś tam uzyskał moje dane i zadzwonił do mnie człowiek, że jest synem takiej osoby, która pracowała na kolejce, pana Tadeusza Chylińskiego, że on tu pracował od 40 roku do 46, ma dużo zdjęć, ale szuka ludzi, którzy może coś jeszcze ojcu mogli powiedzieć. Ja trochę szukałem na historii pana Tadeusza i okazało się, że był członkiem AK, był konstruktorem wielu wynalazków dla potrzeby Armii Krajowej, w której brał udział. Był członkiem sekcji wachlarza, a więc i sekcji wywiadowczej. Po wojnie został słynnym konstruktorem i samolotów, i helikopterów, i różnych innych urządzeń, a więc okazuje się, że tu był zatrudniony jako konduktor, a potem w sekcji drogowej, zastępcą naczelnika sekcji drogowej w czasie okupacji od 40 do 46 roku. A więc przez kolejkę przewijały się różni ludzie. Różnym ludziom to umożliwiło przetrwanie, ale też i pewny rodzaj patriotyzmu, że no w jakiś sposób starali się funkcjonować. Nie wiem, ilu radiosłuchaczy Radia Bogoria, mieszkańców trasy wie, że w czasie powstania, od pierwszego dnia do ostatniego dnia powstania, z Komorowa do Warszawy była uruchomiona linia telefoniczna, którą można było z dworcem głównym się porozumieć. I pod pretekstem przeglądu sieci trakcyjnej na terenie Warszawy w nocy wyjeżdżał pociąg sieciowy i ranni powstańcy byli układzeni pod plandeki i wywożeni do Podkowy, do oddziału Szpitala Wolskiego i do willi chyba Kaprys w Milanówku. Narażano się, to mogło grozić śmiercią włącznie, a jednak w każdym z tych elementów był taki moment, w którym ludzie no, nie miarkowali, tylko szli na całość, starali się być tutaj pomocni. Jeszcze wróćmy na chwilę do jednego momentu przedwojennego. Prawie przed rozpoczęciem wojny były dalekosiężne plany. Radziejowice, Mszczonów, Żerardów, trasa do Nadarzyna. I jakim nieszczęściem była ta wojna. Już nigdy po wojnie nie powstały zielone ogrody Radziejowic, Mszczonowa, czy trasy do Żerardowa, czy do Błonia. Ona tylko jakoś tam, jako taka proteza autobusowa komunikacji pomocniczej po wojnie, bo nic, wszystko było zniszczone, 2-3 lata funkcjonowało jako autobus. Ale gdyby ta wojna się nie wydarzyła, to kolejka EKD byłaby najlepszą koleją w Europie.
I teraz też jest najlepszą koleją, a przynajmniej najbardziej punktualną koleją w podsumowaniu Urzędu Transportu Kolejowego, właśnie kolejka zdobywa te laury. Ale oprócz tych pięknych kart o historii, oprócz tej walki podziemnej, elektryczna kolej dojazdowa zaspokajała w tamtym czasie także potrzeby wszystkich mieszkańców, stąd na zdjęciach widzimy riksze, widzimy autobusy.
No autobusy to akurat jest króciutko po wojnie taki epizod elektrycznych kolei dojazdowych, ponieważ potrzeby przewozowe były olbrzymie, a ten tabor, który został wyprodukowany w całości przed wojną, nie mógł być jeszcze przywrócony po zniszczeniach, dlatego że mniej więcej około 50%, czyli połowy taboru po zniszczeniach nadawała się do użytku. Co więcej, nawet jeśli tabor nadawał się do użytku, to no, musiał jeszcze korzystać z odpowiednio przygotowanej i odbudowanej infrastruktury kolejowej. Tutaj akurat wspomniano było wcześniej, że część na odcinku warszawskim trasy przejąć musiały furmanki, a równolegle z furmankami na pewnych odcinkach, ponieważ zasilanie sieci trakcyjnej w związku ze zniszczeniem przez wycofujące się wojska okupacyjne elektrowni w Pruszkowie, część linii musiała być obsługiwana z wykorzystaniem parowozów. Riksze to element uzupełniający zarówno jeśli chodzi o transport osobowy, jak i transport przesyłki towarowe, przesyłki kurierskie na terenie Warszawy. Tutaj jest jeszcze taka ciekawostka, cofając się do okresu przedwojennego, że również był w elektrycznych kolejach dojazdowych pewien wydział motocyklowy, który zajmował się przesyłkami kurierskimi, przesyłkami pocztowymi pomiędzy no, główną siedzibą spółki, która wówczas mieściła się przy ulicy Marszałkowskiej u zbiegu z ulicą Nowogrodzką w Warszawie, a wozownią w EKD w Grodzisku Mazowieckim oraz elektrownią okręgową w Pruszkowie. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na przewozy, tutaj warto zwrócić uwagę na bardzo duży skok pomiędzy 1939 a 1940 rokiem, czyli pierwszym pełnym rokiem okupacji, pokazujący jak istotną rolę transport na linii EKD, na tej, co warto podkreślić, wydzielonej linii kolejowej, dlatego że linie PKP w przeważającej mierze nie były przeznaczone przez władze okupacyjne do obsługi ruchu pasażerskiego, ale służyły transportowi uzbrojenia i wojska. Czyli niepełny w zasadzie za czasów pokoju rok 1939 to nieco ponad 4,2 miliona przewiezionych pasażerów, a już w następnym 1940 roku było to grubo ponad 7 milionów, czyli widać, że był to wzrost niemal dwukrotny.
Przypomnę, w tym roku Warszawska Kolej Dojazdowa w grudniu będzie obchodziła jubileusz 95-lecia istnienia. My co jakiś czas na antenie Radia Pogoria będziemy powracali do tego tematu. Będziemy mówili o historii EKD, WKD, ale tą historię linii można także poznać, odwiedzając Izbę Tradycji EKD, WKD, a okazja do tego będzie już w najbliższą sobotę, bo będzie to Noc Muzeów, a tradycyjnie Warszawska Kolej Dojazdowa zaprasza mieszkańców Grodziska i okolic, aby zapoznać się z historią linii.
Zgadza się, zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w inicjatywie Noc Muzeów, czyli odwiedzenia przede wszystkim nieodpłatnego z uzyskaniem dodatkowych informacji od oprowadzających przez Izbę osób, zapoznaniem się z wszystkimi aspektami bieżącej, a przede wszystkim w ujęciu historycznym działalności przedsiębiorstwa. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 17 do 23.
Spotykamy się w najbliższą sobotę właśnie na terenie zajezdni Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Grodzisku, bo jeśli ktoś nie zapamiętał tych informacji, niech zajrzy na stronę Warszawskiej Kolei Dojazdowej, stronę internetową, tam zamieszczone są informacje na temat Nocy Muzeów i atrakcji przygotowanych przez Warszawską Kolei Dojazdową. My do tematu 95-lecia linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej będziemy na antenie radia powracali, a przypomnę, że Państwa i moimi gośćmi byli pracownicy Warszawskiej Kolei Dojazdowej, pan Piotr Skalski i pan Krzysztof Kulesza, którzy wiedzą praktycznie wszystko na temat historii tej spółki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję Państwu.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się, także dziękuję Mieczysław Osiadacz. Do usłyszenia.